W naszym studiu ksiądz Piotr Śliżewski, a to w związku z nową książką jego autorstwa Jeszcze tego nie wiesz, słowa, które dają życie. Książka wydana kiedy?
Dokładnie dzisiaj jest drukowana w drukarni i od jutra już będzie dostępna w księgarni. Także mówimy o bardzo, bardzo świeżej publikacji.
Czyli książka, ponieważ rozmowę nagrywamy trochę wcześniej, książka wydana na początku listopada, można powiedzieć. Księże, tak jak czytałem trochę na jednej ze stron internetowych, napisał ksiądz, że ta książka jest swego rodzaju kierownictwem duchowym. Brakuje takich lektur dzisiaj na rynku, aby wprowadzać ludzi w kierownictwo duchowe, czy może inaczej, może to kierownictwo duchowe wciąż nie jest tak powszechne wśród wiernych, nie doceniają tego, być może nie rozumieją, na czym polega.
Księgarnie katolickie uginają się od ilości książek, to prawda, ale wydaje mi się, że brakuje książek, które są napisane bardzo prostym językiem i które trafią do wszystkich dosłownie, zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Panem Bogiem, do tych, które zastanawiają się, czy w ogóle na tę drogę wejść, jak i dla tych, którzy chcą pogłębienia. I wydaje mi się, że kluczem dla dobrej książki dla współczesnego katolika jest bardzo prosty język, ubrany w dużą ilość neologizmów, porównań, obrazów i różnych anegdot życia codziennego. I właśnie ta książka tak przedstawia życie duchowe i kierownictwo, że to jest człowiek, który jest obok ciebie, ta myśl z książki tobie towarzyszy w twojej codzienności i pozwala tobie lepiej rozeznawać sytuację, w której ty jesteś postawiony. I dlatego każdy rozdział, a jest ich 54, został poprzedzony krótkim fragmentem Pisma Świętego. Jest to bardzo praktyczne, bo dla osób, które codziennie medytują Pismo Święte, od razu jest to pewien gotowiec. Czytam fragment, zastanawiam się, jak mi on pomaga, jak on do mnie przemawia, a potem biorę i konfrontuję to z kolejną myślą, która jest z zewnątrz, która jest od autora. Albo inaczej, najpierw czytam i to jest dla mnie pewnym punktem wyjścia do moich osobistych rozważań. A dla innych, którzy nie znają medytacji, jest to fragment pisma, który mogę przeczytać i jego komentarz. I tylko wyciągam wnioski z samego tekstu. Także jak widzimy, jest to wielostronne. Wszystko zależy od pragnień, od sytuacji, położenia konkretnej osoby.
Powiedział ksiądz tutaj też o tych myślach z Biblii. To znaczy, że również mamy tam do czynienia z pewnym rozłożeniem na czynniki pierwsze słów biblijnych i trochę wprowadzeniem ich w ten współczesny język.
Tak, dlatego że Pismo Święte, jak wiemy, skończyło swoją redakcję w tych najmłodszych częściach około pierwszego wieku naszej ery. Mamy XXI wiek, więc pewne obrazy są bardzo dalekie. Nie są dla dzisiejszego kontekstu kulturowego, dzisiejszego myślenia. Dlatego trzeba to skonfrontować na nowo z wrażliwością współczesnych ludzi. I to się chciałbym właśnie tego podjąć.
Niedawno zakończone rekolekcje akademickie u szczecińskich dominikanów, które poprowadził ojciec Adam Szustak i zaraz po nich rozmawiałem ze studentami, którzy na pytanie, co tak pociąga ich w nauczaniu tego dominikanina, mówili właśnie to, że mówi takim prostym, zrozumiałym językiem, również zabawnym, jeśli chodzi o tematy biblijne i zarazem nie powtarza pewnych sloganów, które da się słyszeć z ambon różnych kościołów. Czy te osoby, które między innymi tak się wyrażały po tych rekolekcjach, znajdą coś dla siebie w tej książce?
Zdecydowanie, dlatego że ojciec Adam jest dla mnie wielkim źródłem inspiracji. Bardzo dużo słucham ojca Adama i też staram się nie tylko wyciągnąć dużo dla siebie, ale też uczyć się pewnego stylu przemawiania, bo to jest dla nas pewien znak jako duszpasterzy. Jeśli duszpasterz jest pokorny i nie skupia się tylko na tym, co jest moje, co jest dla mnie bliskie, tylko chce pytać o to, czego pragną ludzie, to obserwuje tych najbardziej popularnych mówców, kaznodziejów i wyciąga wnioski, co przemawia do ludzi, jaki tryb, jaki sposób wysławiania się, jaki dobór fragmentów i rozwiązań i dlatego staram się właśnie w ten sposób przemawiać. Jest mi to bardzo bliskie, właśnie takie proste, konkretne, pewne złote myśli, które są ubrane w tą taką może trochę prozę codzienności, ale jakże piękną, no bo nam blisko.
To jeszcze o tych rozdziałach z książki, między innymi jeden z nich, Bóg ma zawsze ostatnie słowo, jak podchodzić do tego, jakby ksiądz tutaj uchylił rąbka tajemnicy, co znajdziemy w tym fragmencie.
Bóg ma ostatnie słowo, czyli że to jest współpraca, ale zawsze warto mieć wychylone ucho w kierunku Stwórcy, czyli Jego słowa, sakramentu, które są w Kościele, bo tam znajdziemy najlepsze szlify tego, co my sami robimy, że potrzebujemy takiej współpracy, która będzie się zawsze zakończać Panem Bogiem. Kocham modlitwę, tak mogę użyć takiego mocnego słowa, bo bardzo często do niej powracam i wiele adoracji, które prowadzę, właśnie nią zakończam, z juczni. I w brewiarzu znajdujemy taką przepiękną myśl. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem moje czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde moje działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało swoje dopełnienie. Ideał chrześcijaństwa. Przedstawiam Panu Bogu swoją myśl, swoją wizję, taką jaką mam aktualnie, nie jakąś wymyśloną, taką uczciwą. I mówię, Panie Boże, naucz mnie coś z tego wyciągać. Weź mnie tak poprowadź, abym doszedł do tego, co Ty uważasz, bo Ty wiesz, co jest najpiękniejszą wersją mnie samego. I w takim sensie Bóg ma ostatnie słowo, że On mnie doprowadza do pewnej mądrości, jeśli dam Mu swoje ręce i ster swojego życia, jak to jest często powtarzane.
Na czytelników czeka też religijny test.
To będą pytania, które wymagają skonfrontowania swojego wnętrza z Pismem Świętym, żeby nie być w tym już wspomnianym rozkroku, że nie wiem do końca, czy chcę wejść, czy nie chcę wejść. To są takie pytania, które wymagają postawienia się po jednej albo po drugiej stronie barykady. Albo jestem za, albo jestem przeciw. I odpowiedzenia sobie pytania na pytanie, czy chrześcijaństwo jest dla mnie. Jeśli jest dla mnie, czy ja chcę rzeczywiście oddać mu serce, czy raczej to robić tak to na półgwistka.
To jeszcze wrócę do tego, co jest kanwą tej książki, czyli tego kierownictwa duchowego. Jakbyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, na czym polega kierownictwo duchowe, bo być może niektórzy będą mylić kierownictwo duchowe ze stałym spowiednikiem.
Bardzo często te dwie funkcje w przypadku księży się łączą, że stały spowiednik jest też kierownikiem duchowym. Ale jaka jest różnica? Że kierownictwo duchowe pozwala nam nie tylko wypowiedzieć swoje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania i otrzymać rozgrzeszenie, a w wypadku stałego spowiednika jest to o tyle wygodne, że on już nas bardziej zna i o pewnych rzeczach nie musimy mówić, do nich powracać, bo to jest w pewnym nurcie. Tak, kierownictwo duchowe pozwala nam rozważyć również rzeczy, które nie są typowo grzechami, ale które dotyczą naszego rozwoju duchowego, bo życie duchowe nie ogranicza się tylko do zastanowienia się, co jest grzechem, czyli czego mam nie robić i co jest łaską i co mam robić. Jest tysiące innych kolorów szarości i innych. Życie nie jest czarno-białe, zero-jedynkowe, tylko wymaga również motywowania się takimi pomniejszymi rzeczami i po to jest kierownictwo duchowe, żeby przyjść i powiedzieć swojemu kierownikowi, co się odbywa w moim wnętrzu i żeby nam pomógł w rozeznawaniu. Oczywiście nie tak, że przyjdę i usłyszę, masz zrobić to i tamto. Nie. Kierownik duchowy wsłuchuje się w to, co ty mu mówisz i potem nakreśla tobie trzy albo więcej dróg i ty sam decydujesz. Bo zawsze ty jesteś panem swojego życia, w takim sensie, że ty współtworzysz go z Panem Bogiem, a nie, że ktoś z zewnątrz będzie tobie mówił, musisz tak zrobić, bo jeśli tego nie zrobisz, to się nie zbawisz. Jeśli ktoś działa w sposób narzucający, to znaczy, że nie działa z Ducha Bożego. Duch Boży zawsze jest w pełnej wolności i otwartości.
Wiele ma ksiądz takich osób, które korzystają z kierownictwa duchowego właśnie księdza i widzi ksiądz efekty tego kierownictwa w ich życiu?
Jeśli mówimy o osobach, które mam w przestrzeni realnej, tak to nazwę, czyli w mojej parafii, no to jest 5 osób, a jeśli mówimy o takich osobach z social media, czyli z Facebooka, Twittera, czy z portali, które prowadzę, no to ich jest około kilkadziesiąt osób, które robią co prawda to niesystematycznie, ale kiedy potrzebują jakiegoś wyjaśnienia, rozjaśnienia, nawet czasami rozmowa albo nawet i wideo rozmowy, to wtedy jestem otwarty na to. I stąd też w tym wstępie podanie adresu e-mail.
To chciałem dopytać, ale mówi ksiądz również o mediach społecznościowych, to znaczy, że dziś, jeśli chodzi o stałego spowiednika, to tutaj oczywiście sprawa jest jasna, spowiedź jest w konfesjonale, tudzież można się po prostu spotkać i wyspowiadać, ale Kierownictwo duchowe można również prowadzić przez media społecznościowe?
Można, oczywiście z uszczerbkiem dla tego kierownictwa duchowego, bo jednak jak się ma osobisty kontakt, to jest to wygodniejsze i dla korzystającego, i dla kierownika, bo nie mam takiego wglądu w życie kogoś, jeśli go nie spotykam, bo opieram się tylko i wyłącznie o głos. Już nie mówię o samym pisaniu, bo pisanie w ogóle jest bardzo okrojoną formą, bo można jedną myśleć, jedną mieć emocje, a co innego napisać. W wypadku głosu to już jest trochę łatwiej, no bo słyszę w głosie pewne zawahania i tak dalej i to już jest dla mnie kolejnym znakiem, ale kiedy już widzę i mimika kogoś i on opowie mi cały swój kontekst albo nawet i znam jego rodzinę, środowisko, no to mam pełnię narzędzi do tego, aby kogoś dobrze poprowadzić i żeby nie rzucać gdzieś tam i wysyłać statków w kosmos, gdzie po prostu to jest nieprawidłowe.
I ogromnym plusem takiego kierownictwa duchowego i stałego spowiednika jest to, że można się umówić na konkretny termin do spowiedzi, czy właśnie na kierownictwo duchowe i temu, jak ksiądz tutaj wspomniał, pewnie służy podanie maila już na początku książki, bo rozumiem, że to pozwoli również na taki bliższy kontakt, umówienie się, czy to na właśnie spowiedź, stałą spowiedź, czy kierownictwo duchowe.
Dokładnie. I daje też możliwość kontynuacji poszczególnych rozdziałów. One mają bardzo mocne, emocjonalne tytuły, które każą nam podjąć pewną decyzję. Znaczy bardziej zapraszają, bo to wiadomo, wszystko jest pełnej wolności. I gdyby ktoś czuł, że jeszcze jest gdzieś niedosyt, że jego życie dyktuje inne rozwiązania, to zawsze może napisać, i wtedy taką odpowiedź otrzyma.
Do czego zachęca ksiądz Piotr Śliżewski z parafii w Gryficach, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Książkę gdzie można już nabyć?
Książkę można nabyć w sklepie wydawnictwa syjon.pl. I chciałbym tutaj nawet kilka słów o samym wydawnictwie, bo sama jego nazwa bardzo wiele mówi o tej książce. Bo kiedy zastanawiałem się, które wydawnictwo wybrać, no to stwierdziłem, jak można odrzucić tak dobrze brzmiące. Przecież Syjon to jest ta góra w Jerozolimie, która kiedyś miała twierdzę Jebuzytów, potem została podbita przez Dawida i tam właśnie znajdowała się Arka Przymierza, czyli to wszystko, co było znakiem obecności Pana Boga w ludzie wybranym. Dlatego wydaje mi się, że ta nazwa jest bardzo mocno związana z tym, co jest w samej książce, że ona właśnie jest takim przechowywaniem tego skarbu, który każdy ma w swoim życiu. Jak nam podpowiada święty Paweł, jest on w naczyniach glinianych, jest bardzo delikatny, więc potrzeba i pewnych treści, i pewnego kierownictwa, i pewnej mądrości, aby jak najbardziej uchronić i rozwinąć też ten skarb.
Ksiądz Piotr Śliżewski, raz jeszcze dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom oraz panu redaktorowi.
Bóg zapłaci.